radiowo-internetowe studium biblijne.
Przy mikrofonie Łukasz Pelc zaczynamy kolejną audycję z cyklu radiowo-internetowe studium biblijne. A razem ze mną w studiu jest ksiądz profesor Piotr Łabuda. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziś po raz kolejny spotykamy się z Ewangelią według świętego Łukasza. Spotkanie przenosi nas do świątyni jerozolimskiej. Już dokonał się triumfalny wjazd Jezusa do świętego miasta, czyli do Jerozolimy. Chrystus wyruszył z Betfage na grzbiecie osiołka, wspiął się na szczyt Góry Oliwnej. Dalej zaś, otoczony wiwatującymi uczniami, jak przekaże święty Łukasz, dotarł do bram świętego miasta. Potem, czytamy w 19 rozdziale Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: napisane jest, mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał go z zapartym tchem.
Według Ewangelii świętego Marka, Mateusza i Łukasza, Jezus, dotarłszy do Jerozolimy, udaje się do świątyni. Według świętego Łukasza działalność Jezusa od tego momentu dokonuje się wyłącznie na terenie świątyni. Dla Jezusa bowiem świątynia jest nie tylko stolicą, religijnym centrum Izraela, ale dla Chrystusa nade wszystko miejsce to jest domem Ojca. Dlatego też przybywający Jezus najpierw oczyszcza dom Ojca z tłumu sprzedających, a następnie głosi w nim dobrą nowinę tym, którzy przybyli do Jerozolimy na święto Paschy.
Podsumowując działalność Jezusa, autor trzeciej Ewangelii stwierdzi: przez dzień nauczał Jezus w świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną, a rano cały lud śpieszył do niego, aby go słuchać w świątyni.
W teologicznym zamyśle świętego Łukasza świątynia jerozolimska jest punktem centralnym i docelowym drogi Jezusa. Nauczanie zaś w świątyni jest ostatnim etapem całej publicznej działalności mistrza z Nazaretu. Owo nauczanie to przede wszystkim dyskusje z arcykapłanami, nauczycielami pism, przywódcami ludu i saduceuszami. Całość nauki Jezusa kończy się mową eschatologiczną, która kończy się zachętą do czujności. Jezus mówi: czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić i stanąć przed Synem Człowieczym.
Wszystko jednak rozpoczyna się od oczyszczenia świątyni. Przeczytany przed chwilą opis według świętego Łukasza jest chyba najkrótszym. Opisy bowiem tego wydarzenia znajdują się we wszystkich Ewangeliach.
Przekaz o oczyszczeniu świątyni święty Łukasz przejmuje z Ewangelii według świętego Marka. Bazując jednak na opisie tej najstarszej Ewangelii, autor trzeciej Ewangelii dokonuje gruntownych zmian. Łukasz nade wszystko skraca szczegółowy opis wyrzucania sprzedających i kupujących, co znajdujemy u świętego Marka. Właściwie z tekstu markowego pozostaje tylko początek zdania. Łukasz zapisze jedynie, że Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Ewangelista czyni tak, aby skupić uwagę czytelników nie tyle na samym wydarzeniu wypędzenia handlarzy, wyrzucania zwierząt. Łukasz nie chce koncentrować uwagi czytelnika na rozrzucanych monetach, na gniewnym Jezusie, chcącym wprowadzić ład i porządek na terenie świątynnym. Łukaszowe opowiadanie o oczyszczeniu świątyni koncentruje się na tym, czym jest, czy też czym winna być świątynia. Mówi Jezus: mój dom będzie domem modlitwy. Naczelny temat Ewangelii Łukasza. Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Jezus oskarża przywódców narodu wybranego, że z domu, który winien być przede wszystkim miejscem modlitwy, oni uczynili miejsce nieprawości. Łukasz podkreśla, że to, co dzieje się, to, co obecnie ma miejsce w murach świątyni, jest ich winą. oni sprawili, że świątynia jest miejscem nieprawości, jest, jak to mówi, jaskinią zbójców. Całość wydarzenia Łukasz podsumowuje zwięzłą informacją dotyczącą działalności Jezusa na terenie świątyni. Przedstawia dwie różne postawy Żydów względem mistrza z Nazaretu. Z jednej strony wrogość arcykapłanów, uczonych w piśmie i przywódców narodu, z drugiej zaś strony niezwykłe zasłuchanie otaczającego Jezusa ludu.
Oczyszczenie świątyni jako jedna z nielicznych perykop ewangelicznych występuje we wszystkich czterech Ewangeliach. Jednakże w Ewangeliach synoptycznych przekaz ten znajduje się na końcu publicznej działalności Jezusa. Zaś w Ewangelii według świętego Jana jest na początku, która zatem z tych dwóch relacji jest historycznie poprawna.
Nie ulega wątpliwości, że wydarzenie oczyszczenia świątyni miało miejsce. Jest to wydarzenie historyczne. Jezus wielokrotnie przybywał do świątyni. Niektórzy komentatorzy jednak wątpią, by Jezus był w stanie oczyścić ogromny obszar dziedzińca pogan, na którym gromadzili się sprzedawcy i bankierzy. Wskazują oni także na dziwny brak reakcji ze strony władz żydowskich, a także ze strony pilnujących porządku na dziedzińcu świątynnym żołnierzy rzymskich, którzy stacjonowali w twierdzy w Antonii. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przekazie czwartej Ewangelii oburzeni Izraelici pytają Jezusa, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz. W pozostałych tekstach nowotestamentalnych owo oburzenie Żydów jest pomijane, gdyż przekaz Ewangelii Marka, Mateusza i Łukasza koncentruje się na teologicznym znaczeniu czynów Jezusa. Ale można uznać, że wyrzucenie sprzedających mogło ograniczyć się tylko do jakiegoś niewielkiego terenu na dziedzińcu świątynnym. Nie wydaje się, żeby Jezus mógł oczyścić z handlu całą świątynię. Jego czyn to nade wszystko gest prorocki. Mistrz z Nazaretu chciał podkreślić, dom Boga ma być święty. Kwestią problematyczną jest jednak rzeczywiście odpowiedź na pytanie, kiedy miało miejsce oczyszczenie świątyni? Czy na końcu, czy na początku działalności Jezusa? Część komentatorów uznaje, że miało to miejsce na końcu działalności Jezusa, stąd też w czasie procesu Jezusa oskarżono go o występowanie przeciwko świątyni jerozolimskiej. Wskazuje się, że wydarzenie to było naruszeniem istniejącego porządku, co sprawiło, że odpowiedzialni za kult arcykapłani wystąpili przeciwko Jezusowi. Wydarzenie oczyszczenia świątyni jerozolimskiej byłoby zatem jedną z głównych przyczyn aresztowania i skazania na śmierć Jezusa. Czy bowiem po zburzeniu porządku świątynnego Jezus mógłby przybywać do świątyni? Czy mógłby w niej swobodnie nauczać? Oczyszczenie świątyni dokonało się, gdy Jezus wkroczył do Jerozolimy jako wielki prorok i Mesjasz. Otoczony był licznymi zwolennikami, cieszył się wielkim autorytetem wśród ludu. Pytają komentatorzy, jeśli wydarzenie oczyszczenia świątyni miałoby miejsce na początku działalności mistrza z Nazaretu, to wydaje się, że nie miałby on takiego autorytetu i nie wzbudzałby takiego lęku i posłuchu u ludzi, jak to kreślą pierwsze trzy Ewangelie. Zasadnym jest także wskazanie, że przecież Kajfasz krótko przed przybyciem Jezusa do świątyni na wiosnę 30 roku zezwolił na działalność handlową w obrębie świątyni w celu stworzenia konkurencji dla podobnych działań, które dokonywało się u podnóża Góry Oliwnej. Stąd też przyjęcie wcześniejszego oczyszczenia świątyni według opinii komentatorów nie wydaje się zasadne, gdyż raczej sądzi się, że wcześniej proceder ten odbywał się poza świątynią. Badacze uznający, że oczyszczenie świątyni kończy niejako działalność Jezusa, wskazują, że przekaz świętego Jana ma raczej cel teologiczny. Autor czwartej Ewangelii, który umieszcza to oczyszczenie na początku działalności Jezusa, Być może chciał pokazać, że wraz z przyjściem Jezusa nastały czasy nowej świątyni, nowego kultu, koncentrującego się na zmartwychwstaniu Chrystusa.
Zatem opis według świętego Jana, opis o wiele bogatszy, byłby przekazem bardziej teologicznym niż historycznym?
Są takie głosy. Jednak trzeba także pamiętać, że są opinie komentatorów, którzy wskazują, że właściwą kolejność wydarzeń przedstawia właśnie Ewangelia według świętego Jana. Komentatorzy ci wskazują, że w przekazie Ewangelii świętego Marka, Mateusza, Łukasza jest tylko jedna podróż Jezusa do Jerozolimy. Stąd też trzej pierwsi ewangeliści umieścili scenę oczyszczenia świątyni pod koniec działalności Jezusa. W przekazie czwartej Ewangelii Jezus wielokrotnie przybywa do Jerozolimy z okazji różnych świąt. Dlatego święty Jan umieścił przekaz oczyszczenia we właściwym czasie, czyli na początku działalności Jezusa. Komentatorzy wskazują także, że Jan przecież był naocznym świadkiem opisywanych wydarzeń. Warto także zwrócić uwagę, że w czasie procesu Jezusa powołani świadkowie przytaczają bluźnierczą wypowiedź Jezusa pod adresem Domu Bożego. No właśnie, ale jednak nie są w stanie przypomnieć sobie dokładnego jej brzmienia. Stąd też ich świadectwa, zapisze ewangelista, są sprzeczne. Być może szczegół ten wskazuje, że pomiędzy wydarzeniem oczyszczenia świątyni a procesem przed Sanhedrynem upłynęło sporo czasu. Stąd też wypowiedź i postawa Jezusa zatarły się w pamięci świadków.
A zatem wydarzenie oczyszczenia świątyni jerozolimskiej, wypędzenie przekupniów, handlarzy, bankierów miało miejsce na początku czy na końcu działalności Jezusa?
Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle trudna. Trudno jest jednoznacznie rozstrzygnąć, w jakim momencie swej działalności Jezus dokonał znaku oczyszczenia świątyni jerozolimskiej. Być może zasadnym jest uznanie, że Jan, który był naocznym świadkiem wydarzeń, podaje właściwą kolejność faktów. Tradycja jednak Kościoła pierwotnego nie opowiada się jednoznacznie za jedną wersją wydarzeń. Być może działo się tak dlatego, że tę pierwotną wspólnotę interesowało bardziej teologiczne przesłanie tego wydarzenia. Oczyszczenie świątyni przez Jezusa jest niewątpliwie faktem historycznym, który ma doniosłe znaczenie teologiczne. Jezus dokonuje niezwykłego znaku w duchu tradycji wielkich proroków Starego Przymierza. Warto jednak także mieć na względzie, że starożytni pisarze starali się też czasami uzgodnić opisy wyrzucania przekupniów. Wielu utrzymywało, że były dwa różne wydarzenia. Jedno na początku działalności Jezusa, które przekazuje Ewangelia według świętego Jana, i drugie przy końcu, co przekazuje Marek, Mateusz i Łukasz. Jan Chryzostom w podwójnym wyrzuceniu przekupniów dopatrywał się szczególnej złości przeciwników Jezusa. Czytamy w komentarzu świętego Jana takie słowa. Uczynił to nie jeden raz, ale dwukrotnie. Oni jednak nadal sprzedawali i kupowali, nazywając go przeciwnikiem Boga.
Najkrótszym przekazem wydarzeń, które dokonały się w świątyni jerozolimskiej, przekazuje święty Łukasz. Czy możemy się jednak pokusić o swoistą rekonstrukcję tego wydarzenia, posiłkując się pozostałymi przekazami?
W przekazie świętego Łukasza po wjeździe do Jerozolimy Jezus udaje się do świątyni, która jest ostatecznym celem jego pielgrzymki. Autor trzeciej Ewangelii tak konstruuje swoje dzieło, że można odnieść wrażenie, że cała dalsza działalność Jezusa aż do dnia ostatniej wieczerzy odbywa się wyłącznie tam, w świątyni. Jezus ukazany jest jako ten, który wkracza do świątyni jako do swojego domu. Obejmuje w posiadanie swój dom, dom Boży. Będąc panem tego domu, wyrzuca z niego nieprawość, nieprzestrzegających świętości i dostojności miejsca. Wchodząc przez bramę złotą, Jezus znalazł się na dziedzińcu pogan, gdzie w krużgankach można było spotkać handlarzy sprzedających zwierzęta przeznaczone na ofiarę całopalną oraz bankierów wymieniających pieniądze rzymskie i greckie na sykle, bo sykl był wówczas jedyną walutą, którą można było opłacić podatek na świątyni. Wydaje się, że na handel na terenie świątyni zezwolono za czasów arcykapłana Kajfasza. Nie wydaje się, że chciał on jedynie stworzyć konkurencję dla handlarzy zajmujących podnóże Góry Oliwnej. Można przypuszczać, że kapłani, a zwłaszcza sam Kajfasz i członkowie jego rodzin, czerpali z handlu niemałe zyski. Według przekazu talmudycznego stoły bankierów były ustawiane około 3 tygodni przed świętem Paschy. Jezus przeciwstawia się decyzji arcykapłana. Czyni tak, bo jest Panem Domu Bożego. Wypełnia się zatem zapowiedź księgi Zachariasza. Nie będzie już w tym dniu handlarza w domu Pana Zastępów. Ta zapowiedź ukazuje uniwersalną rolę świątyni jerozolimskiej w czasach ostatecznych. Wyrzucenie sprzedających z dziedzińca świątynnego było gestem prorockim, który miał na celu ukazanie godności i świętości sanktuarium jerozolimskiego. Czynności tej towarzyszą słowa ukazujące sens dokonanego czynu. Jezus nawiązuje do 2 starotestamentalnych tekstów, do księgi proroka Izajasza i księgi Jeremiasza. Warto te 2 teksty przypomnieć i poznać, co znaczą.
Deutero Izajasz zapisze: dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów.
W tej formie przekazuje ten tekst Ewangelia według świętego Marka. Święty Łukasz dokonuje skrócenia. Jakie przesłanie niesie tekst z księgi proroka Izajasza? W usłyszanej zapowiedzi prorok Izajasz głosi, że w przyszłości każdy, nawet cudzoziemiec, który będzie chciał uczcić Pana, będzie mógł wejść do świątyni, złożyć w niej ofiary i modlić się do jedynego Boga. Co więcej, prorok w całym fragmencie, Izajasz 56 od 1 do 7, twierdzi, że warunkiem przyłączenia cudzoziemców do narodu wybranego jest służba Panu, przestrzeganie szabatu i trwanie w przymierzu. W perykopie przekazanej przez świętego Marka słowa te nieco zmieniły swoje znaczenie. Miały bowiem za zadanie podkreślić wielką godność świątyni jako miejsca modlitwy, w którym w przyszłych czasach będą mogli oddawać cześć Bogu wszystkie narody. Kiedy jednak święty Łukasz pisał Ewangelię, świątynia już leżała w gruzach i nic nie wskazywało, by miała zostać odbudowana. Skończyły się pielgrzymki do Jerozolimy, a terytorium świątyni przestało być miejscem kultu. Dlatego Łukasz pomija ostatni człon zdania księgi proroka Izajasza, opuszcza dla wszystkich narodów i pozostawia jedynie wyrażenie: mój dom będzie domem modlitwy. Słowa te podkreślają, że świątynia ze swej natury jest miejscem kultu Bożego, jest miejscem modlitwy zanoszonej do Jego Ojca.
Ze słowami proroka Izajasza Jezus łączy słowa proroka Jeremiasza. Czy może uważacie, że ten dom, który nosi moje imię, jest kryjówką zbójców?
Werset ten jest częścią dłuższej mowy w księdze proroka Jeremiasza. Należałoby przeczytać Jeremiasz 7:1 do rozdziału 8 wersetu 3. W tym fragmencie Jeremiasz piętnuje przewrotną religijność Izraelitów i niewłaściwe sposoby zabiegania o opiekę Pana. Jeremiasz stwierdza, że Izraelici składają ofiary w świątyni i są przekonani, że dzięki nim zapewnią sobie bezpieczeństwo i obronę przed wrogiem. A tymczasem ich postępowanie jest pełne nieprawości. Po złożeniu ofiary, pisze Jeremiasz, nadal dopuszczają się nieprawości. Kradną, oszukują, przysięgają fałszywie, zabijają, uprawiają nierząd. Dlatego prorok ostrzega, że jeśli nie dokona się w narodzie poprawa życia moralnego, to nastąpi zburzenie świątyni, a naród pójdzie w niewolę. Przypominając słowa Jeremiasza, Jezus daje do zrozumienia, że prowadzenie handlu na dziedzińcu świątynnym czyni ze świątyni targowisko i znieważa jej świętość. Święty bowiem oznacza wyłączony z codziennego użytku, oznacza oddany na wyłączną służbę Bogu. Święty to znaczy przeznaczony tylko i wyłącznie do użytku kultycznego. Tymczasem sprzedaż i wymiana pieniędzy są czynnościami typowo świeckimi. Uprawiający handel, sprzedający i kupujący zachowują się w świątyni jak złoczyńcy, których niewiele obchodzi, że są w domu Bożym. Czynią zgiełk, spierając się, zgodnie z normalnym zwyczajem ludzi wschodu, o cenę zwierzęcia, wypełniają dziedziniec hałasem. Co więcej, uprawiany handel wcale nie służy kultowi, gdyż na jego potrzeby wystarczała sprzedaż zwierząt ofiarnych u stóp Góry Oliwnej. Ale ten cały proceder był narzędziem bogacenia się rodzin kapłańskich sprawujących pieczę nad kultem ofiarniczym. Dlatego też na wzór proroka Jeremiasza Jezus ostrzega, że jeśli nie zmieni się nastawienie narodu do domu Bożego, zostanie on zburzony, podobnie jak za czasów Jeremiasza. Jezus nie występuje przeciwko świątyni, ale pragnie przywrócić jej prawdziwie sakralny charakter. Był świadomy, że takim wystąpieniem przeciwko władzom świątynnym naraża się na niebezpieczeństwo. Jezus jest jak Jeremiasz, który również za swoje wystąpienia przeciwko bezczeszczeniu świątyni i za proroctwa ogłaszające jej zburzenie był prześladowany przez przywódców narodu. I rzeczywiście, nauczający codziennie na terenie świątyni Jezus spotyka się ze sprzeciwem arcykapłanów, uczonych w piśmie, przywódców ludu, należących do arystokratycznych rodzin świeckich. Będąc członkami Wysokiej Rady, czyli Sanhedrynu, mieli oni duży wpływ na życie narodu. Inną postawę przyjmują zwykli ludzie, zwykli mieszkańcy Jerozolimy, pielgrzymi, którzy przybyli na święto Paschy. Słuchają oni nauczyciela z zapartym tchem.
Dlaczego Jezus wyrzuca tych, którzy na mocy wspomnianego pozwolenia mają pozwolenie na handel, który był pomocny przy kulcie świątynnym?
Dokonując oczyszczenia świątyni, Jezus pragnie uświadomić Żydom, że wprowadzenie handlu na dziedziniec pogan, ale na teren świątynny, jest zbezczeszczeniem domu Bożego, jest skażeniem jego świętości czynnościami czysto świeckimi. Miejsce modlitwy, teren, który miał nastrajać i przygotowywać do spotkania z Bogiem, przeobraził się w targowisko, w którym ludzie zupełnie zapomnieli, że znajdują się w obecności swego Pana i Stwórcy. Świątynia była przecież mieszkaniem i domem Boga. Z tego powodu miejsce to zasługiwało na szczególną cześć i szacunek. Było bowiem uświęcone obecnością świętego. To uświęcenie dokonało się w chwili, gdy w czasie poświęcenia świątyni Bóg zstąpił z obłoku i dom zbudowany ludzką ręką wziął sobie na własność jako swoje mieszkanie. Autor Księgi Królewskiej zapisze: obłok wypełnił dom pański i kapłani nie mogli pozostawać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała pańska napełniła dom pański. Izraelici wierzyli także, że świątynia jerozolimska została zbudowana na wzór świątyni niebieskiej, a zatem nawet w swoim kształcie świątynia jerozolimska była doskonała, była godna podziwu i wyłączona ze świeckiego użytku. Stąd też i wskazania, że właściwym budowniczym sanktuarium jerozolimskiego był sam Bóg. I dlatego też świątynia jerozolimska całkowicie się różni od innych świątyń, które są dziełem wyłącznie ludzkim. Jest to miejsce tak święte, że kto chce tam wejść, musi wykazać się sprawiedliwością i czystym sercem. Stąd też i oczyszczenie świątyni, którego dokonuje Jezus. Świątynia jest rzeczywistością należącą całkowicie do Boga. Jest miejscem obecności Boga. W miejscu tym mogli przybywać ludzie święci, ludzie pragnący prawdziwej świętości, ludzie, w sercach których był szacunek dla świętości i wszystkiego tego, co było związane z obecnością i działaniem Boga.
Warto u progu Wielkiego Postu i nam zastanowić się nad naszym szacunkiem dla naszych świątyń i naszych parafii. A na koniec tradycyjnie pytanie konkursowe. Który z ewangelistów sytuuje wydarzenie oczyszczenia świątyni jerozolimskiej na początku działalności Jezusa? Zapraszamy do odwiedzenia stron internetowych naszego studium biblijnego na stronach Gościa Niedzielnego. Zapraszamy także do księgarni wydawnictwa Biblos, gdzie można sięgnąć po książki o tematyce biblijnej. Po książki z poszerzonym zapisem wykładów naszego studium to cała seria Poznaj Biblię. Zapraszamy także do lektury Kręgu Biblijnego. Kolejny numer Kręgu właśnie się ukazał w Biblosie. Krąg to książka tłumacząca lekcje Ewangelii kolejnych niedziel. Obecny zeszyt 24 przybliża Ewangelię niedziel marca, kwietnia, maja i czerwca. Zapraszamy do medytacji niedzielnych Ewangelii z kręgiem biblijnym w ręku. W imieniu wszystkich słuchaczy dziękuję serdecznie za dzisiejszy wykład. Przypomnę, naszym gościem był ksiądz profesor Piotr Łabuda.
Radiowo-internetowe studium biblijne.